Witajcie, dobrze tu być. Znowuż po kilkunastu latach. Patrzę na to miejsce, szczególnie w kontekście ostatniej pieśni. I myślę sobie, że tak, tutaj przeszedłem przez wody chrztu. I to miejsce jest szczególne. I dobrze tu znów być. A dzisiaj chciałem zderzyć nas z czymś, co dla mnie było wyzwaniem. I zadać bardzo poważne pytanie na początek. Czy mamy problem z modlitwą? Dlaczego tak pytam? Bo ja miałem. Bywa czasem jeszcze, że miewam. Dlaczego traktuję modlitwę jako wyzwanie? Bo biorę sobie do serca to, co napisał święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan. W 5 rozdziale, w 17 wersie, proponuję, żebyśmy otwarli, bo do tego fragmentu będziemy dziś zaglądać kilkakrotnie. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 17 wers. Ten wers jest bardzo krótki. Kto nie ma Biblii przed sobą, na pewno zapamięta. Bo święty Paweł pisze: nieustannie się modlicie. Nieustannie się modlicie. I stąd dzisiejsze pytanie. Pytanie bardziej szczegółowe. Czy my bierzemy wezwanie Pawłowe niepoważnie? Czy jako przenośnik? Czy uważamy, że to wezwanie skierowane jest do innych? Dla nas? Ideał. Nieosiągalny. Może zwalniamy siebie z zastosowania, z potrzeby zastosowania, odniesienia go do nas. Może niektórzy traktują, że to jest ładnie brzmiące stwierdzenie. A Biblia jest pełna tego. A może wreszcie przechodzimy bezrefleksyjnie, czy tylko nad tym wersem z Tesaloniczan? Może nie zauważamy go w istocie, traktujemy jako wypełniacz. Bez przełożenia na nasze życie. Bo jak w naszym zabieganym życiu potraktować poważnie wezwanie: nieustannie się modlicie? Spróbujmy zderzyć nasze codzienne życie z postawą prorokini Anny, córki Fanuela z plemienia Aser, o której wspomina Ewangelia. Konkretnie ewangelista Łukasz w 2 rozdziale swojej Ewangelii, w wierszach 36 i 37. Łukasz opisywał tak tę postać. Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Aser. Była to kobieta w bardzo podeszłym wieku. Od czasu swojego panieństwa żyła z mężem tylko 7 lat, a następnie była wdową do 84 roku życia. Dniami i nocami nie opuszczała na świątyni, gdzie oddawała Bogu cześć w postach i modlitwach. Ja przeczytałem z nowego tłumaczenia, z nowego przymierza i dzisiaj do tego nowego tłumaczenia będę się kilkakrotnie odwoływał i też tą nową wersję. Ja też wiele lat byłem przyzwyczajony do Biblii Brytyjskiej. Polecam. Co do Anny. 7 lat żyła z mężem. Później, przez praktycznie całe swoje dorosłe życie, była wdową. I przeszła na garnuszek jako wdowa. Przeszła na przysłowiowy garnuszek świątyni. Garnuszek skromny, niewymagający, bo mamy informację, że Anna bardzo wiele pościła. W świątyni zatem spędzała czas. No i modliła się nieustannie, ktoś powie. Bo co miała robić? A my? chodzimy do pracy, mamy małżonków, dzieci, obowiązki zawodowe, pozazawodowe. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie sobota to też dzień pracujący. Przy domu, w ogrodzie, ale też do późnego wieczora. Więc odwołując się kiedyś do jakiegoś pytania, które ktoś zadał politykowi, ja je strawestuję. Pastorze, jak tu żyć? Jak się modlić nieustannie? Żeby sobie odpowiedzieć na to przewodnie pytanie, jak się modlić nieustannie, ja postawiłem takie pytanie badawcze. I zastanowiłem się, czy Anna wypełniała nowotestamentowy model życia, czy starotestamentowy. Gdzie ją zakwalifikować? Gdzie umieścić? Opisuje ją Nowy Testament? No ale ona przecież nowego nie znała. Ten dopiero się zaczynał. Może umieścić ją tam, gdzie Jana Chrzciciela, który żyjąc na pustyni bez wątpliwości był człowiekiem modlitwy. O Janie Chrzcicielu Pan Jezus powiedział dosyć znamienne słowa. Pozwolę sobie je odczytać, bo niekoniecznie będziemy do nich wracać. To jest Ewangelia Mateusza, 11 rozdział i 3 wiersze, od 11 do 13. Pan Jezus mówił tak o Janie Chrzcicielu. Zapewniam was, spośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie było większego niż Jan Chrzciciel. Ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy. I porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. I uwaga, bo wszyscy prorocy oraz prawo prorokowali aż do Jana. Co robi Pan Jezus? Stawia wyraźną granicę. Ale gdzie ona precyzyjnie jest umieszczona? Czy jest nią Jego przyjście, Jego narodziny? Wielu powie, że właśnie tak, no bo tak mamy zbudowany Nowy Testament i Stary, albo mówiąc ładniej, Stare i Nowe Przymierze. A ja bym tą granicę trochę nieco przesunął i ustawił ją w dniu wylania Ducha Świętego. Dlaczego? Bo wtedy możemy widzieć, jak Nowy Przymierze, Nowy Testament w praktyce działa. W praktyce ludzkiej, nie w praktyce Pana Jezusa. Bo to było widać oczywiście wcześniej. A jak działa, to też pozwolę sobie krótko przeczytać, opisując zesłanie Ducha Świętego z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich i dosłownie 4 wiersze. Od 1 do 4, drugi rozdział Dziejów Apostolskich. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak im Duch to umożliwiał. Znane fragmenty. Za chwilę będzie lepiej widać, w praktyce mam nadzieję, dlaczego je przywołuję. Bo bracia i siostry, bez zesłania Ducha Świętego, to co głosił Jezus, czym by było? Ja to sobie nazwałem judaizmem bis. Drugą wersją judaizmu. Prawo mojżeszowe zostałoby zastąpione przez prawo chrystusowe. Część chrześcijan niestety tak żyje. Bez Ducha Świętego dają sobie jakoś radę o własnych siłach. Ale nie o to chodzi. Bo co to znaczy? Jeżeli wystawimy na bok Ducha Świętego z przekazu chrystusowego i skupimy się, część chrześcijan tak to nazywa, na prawie chrystusowym, na nakazach Chrystusa, to co robimy? Redukujemy chrześcijaństwo do etyki, do moralności. Powiem bardzo mocno. Taki etyczny chrześcijanin, żyjący na co dzień bez Ducha Świętego, moim skromnym zdaniem niewiele się różni od etycznego buddysty. Jeden i drugi chce dobrze. Jeden i drugi stosuje złotą zasadę. Nie czyń drugiemu niczego złego. Nie tędy droga. To oczywiste. Chrześcijaństwo zasadza się na Duchu Świętym. Bez Niego nie ma chrześcijaństwa. Dlatego ja stawiam tą granicę właśnie na tym wylaniu Ducha Świętego dla nas w praktyce. Jak zachowuje się chrześcijanin bez Ducha Świętego? Jak Piotr, apostoł. Piotr, który 3 razy zaparł się Jezusa, ale zanim się zaparł, chodził po wodzie. Widział, jak Pan Jezus uzdrawia. Uzdrawił w końcu jego teściową i wielu innych osób. Ten Piotr bez Ducha Świętego mówił: Panie, jestem gotów umrzeć za Ciebie. Inni się odwrócą. Ja nie. Ten Piotr bez Ducha Świętego widział też przemienienie Pana Jezusa na górze. Widział niesamowite rzeczy. Na pewno one go jakoś zmieniały. I on też, jeszcze przed wylaniem Ducha Świętego, to cały czas podkreślam, rozpoznał i wyznał: Panie, Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś Chrystusem. Wszystko to poza mocą Ducha Świętego. Sporo. Ale bez mocy Ducha Świętego ten Piotr zapiera się. I znów się zapiera. I kolejny raz się zapiera. I dopiero wtedy płacze. Tak właśnie zachowuje się chrześcijanin bez Ducha Świętego. Zapiera się. Płacze. Zapiera się. Płacze. I powtórka. I powtórka. Nieustannie wchodzi w dawne kolejne. Zwróćmy uwagę. Zakładam, że pamiętamy, więc ten fragment pozwoliłem sobie pominąć. Przed kim święty Piotr się zapierał? Przed służącą arcykapłana. Ale nie jakimś głównym sługą. Nie mam wątpliwości, że ta posługaczka, która spotkała Piotra w ową noc, to był ktoś bardzo nisko w hierarchii arcykapłana, w hierarchii sług arcykapłana. Ale to wystarczyło, żeby Piotr się wystraszył, żeby się zaparł. A co robi ten sam Piotr pod wpływem Ducha Świętego? O tym też możemy poczytać w pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich. Staje przed samym arcykapłanem, nie jego sługą. Staje i dzielnie mówi. I staje ponownie i jest wychłostany. I cieszy się, że może znosić prześladowanie. Ten sam Piotr, ale zupełnie nie ten sam. Ta różnica jest, myślę, że oczywista. Czemu ja zrobiłem taką długą refleksję o Duchu Świętym? Coś, co byśmy powiedzieli, ale przecież my to znamy. Po to, żeby to odnieść do modlitwy. I do tego wezwania nieustannie się módlcie, bo Duch Święty zmienia, wiemy, że zmienia, ale zmienia, przeobraża również modlitwę. Dla niewierzących długie, długo ciągnące się w noc modlitwy Jezusa to jest abstrakcja. Ale dla wierzących nie? Zarwanie prawie całej nocy na modlitwę? Pewnie nie dla wszystkich. Ale spójrzmy teraz nie na tych innych, tylko właśnie na siebie. Jak często się modlimy? A jak długo? Czy ktoś z obecnych na tej sali użył kiedyś zegarka? Tak referencyjnie, żeby zmierzyć czas swoich przeciętny czas swoich modlitw. Ale takiej tej modlitwy stricte, nazwijmy to tak. Ile tego wyszło? Pytanie pomocnicze, czy mówiliśmy, że poświęciliśmy czas na modlitwę? Tak, zarwaliśmy kawałek nocy, żeby się pomodlić. Czy mówimy, tak mnie piliło? No ja po prostu nie mogłem, musiałem się pomodlić. Rzucić wszystko w kąt i się pomodlić. Jak traktujemy modlitwę? Do której sfery ona należy? Przyjemności czy obowiązku? Nieco inne pytanie. Jakie są moje najlepsze chwile w ciągu dnia? Co je wypełnia? Co jest dla mnie najlepszym czasem? Pomyślmy o tym nie tylko teraz, później też, po nabożeństwie. Co do pytań. Ja tu pierwszy raz pojawiłem się. No, krótko po przełomie 89 roku, ale pamiętam nieźle czas poprzedni. Mój tato jeszcze lepiej, co oczywiste, bo miał więcej lat. Mój tata zwykł był mawiać. Może to tylko anegdoty, a może gdzieś tak kiedyś rzeczywiście było, że za komuny zdarzały się takie pytania, tematy wypracowań. Tematopytania, tak bym to określił. Tak anegdotycznie. Jakie było największe wydarzenie w dziejach ludzkości? Dlaczego wielka rewolucja październikowa? Tatuś dodawał jeszcze drugie. Kto jest twoim idolem? Pytanie oczywiście z dawnych czasów. I dlaczego Włodzimierz Ilicz Lenin? Osłabiam nieco powagę pytania za chwilę. Bo ja zadałem sobie pytanie. Jakie są moje najlepsze chwile w ciągu dnia? I dlaczego nie jest to modlitwa? Niech nas to zaboli. Mnie zabolało. Jakie są moje najlepsze chwile w ciągu dnia i dlaczego nie jest to modlitwa? Dlaczego? Zadałem takie pytanie, bo w modlitwie byłem sprinterem. Ledwo zacząłem, już kończyłem. Długie modlitwy Jezusa były dla mnie abstrakcją. Lepiej mi wychodziło z czytaniem Biblii, aniżeli właśnie z tym cichym czasem. To nie znaczy, że się nie modliłem. Nie, wręcz przeciwnie, ale jednocześnie diagnozowałem swój problem. Coś z modlitwą było nie tak. Dlatego właśnie, między innymi, dzisiejsze rozważanie. Jeśli ktoś na tej sali ma problem z modlitwą, to witaj w klubie. Czego dotykamy poprzez te pytania? Motywacji. Co nas napędza do modlitwy? Znów ten uproszczony obrazek. Przyjemność czy obowiązek? Dla kontrastu. Mały fragment z Dziejów Apostolskich z 16 rozdziału, wiersz 23 do 25. I tu myślę, że warto otworzyć, bo do tego fragmenciku jeszcze sobie zajrzymy, plus warto trzymać zakładkę na pierwszym liście do Tesaloniczan, bo tam na pewno jeszcze dojdziemy. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, wiersze 23 do 25. I poczytamy mały fragment o bardzo znanej, ale innej niż Piotr postaci biblijnej. A gdy zadali im, znów z Nowego Przymierza, a gdy zadali im wiele razów, wtrącili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich wewnętrznym lochu, a ich nogi zakuł w dyby. Około północy, i tu mamy wyjaśnione, kogo ta sytuacja spotkała. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się im więźniowie. Zobaczcie, Zobaczmy. Jaką motywację mają Paweł i Sylas? Wychłostani. Zadano im wiele razów. Zelżeni. Paweł był obywatelem rzymskim. Nie tak się obchodziło z obywatelem rzymskim. I jakby tego było mało, wtrąceni do karceru. Tak? Bo jako prawnik ja odczytuję ten wers, ten fragment jednoznacznie. Stróż zamknął ich w karcerze, wewnętrznym lochu. Jest to więzienie w więzieniu, żeby jeszcze ich bardziej pognębić, jeszcze bardziej ich ukarać. I w tym karcerze jeszcze dodatkowo ich nogi zakuto w dyby. Więcej się nie dało ich upodlić. Będąc w takim godnym pożałowania położeniu, oni modlą się i śpiewają hymny. Nie mamy w Biblii plików audio, więc nie wiemy, jak śpiewali. Ale chyba nie pod nosem. Tylko pełną piersią. Doskonale słyszeli ich inni więźniowie. A czy nie łatwiej było jęczeć, stękać, próbować ułożyć jakoś poranione plecy, próbować zasnąć, żeby dotrwać do rana, żeby mniej bolało. Motywacja jest ważna. A z motywacją ściśle wiąże się nastawienie. Paweł nie mógł zamienić karceru na piernaty, na miękkie poduszki. Co mógł? Mógł zmienić swoje nastawienie. Nie był panem sytuacji, ale był panem swojego nastawienia, panem motywacji. My też jesteśmy panami swego nastawienia. Nie zawsze panami sytuacji. Miałem i właściwie jeszcze mam. Ale mam po części teraz już trudną sytuację w swojej pracy. Przez 20 lat mojej prawniczej pracy adwokackiej właściwie takiej sytuacji nie miałem jak teraz. Powiedziałem, że jeszcze jakoś ją mam. Tak, ale zmieniłem swoje nastawienie. Wtedy zaczęła się też zmieniać sytuacja. A ta zmiana nastawienia powoduje, że pomimo trudów człowiek oddycha pełną piersią. Dziękuję Bogu. Ta zmiana nastawienia pozwala śpiewać, modlić się jak Paweł. I ten Paweł doskonale wiedział, co pisze, gdy słał Tesaloniczanom wezwanie. I tu wracamy do zasadniczego wątku. Nieustannie się modlicie. I teraz, tak jak zapowiadałem, zajrzyjmy wreszcie, i to dokładnie, do pierwszego listu do Tesaloniczan. Właśnie do końcówki listu, tak, czyli 5 rozdziału. I przeczytajmy wiersze. I dobrze, żeby one nam przyświecały, również po nabożeństwie. 5 rozdział 1 listu do Tesaloniczan, wiersze od 16 do 19. Na pewno też je znam w większości, jeśli nie wszyscy. Mocne wezwania to są. Zawsze się radujcie. Nieustannie się modlcie. Za wszystko dziękujcie. Gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście wreszcie. Czy da się zawsze radować, gdy głowa jest zwieszona i ręce oklapną? Oczywiście nie. Bo tu pomiędzy wierszami jest ukryte pytanie, przynajmniej ja tak to odbieram, jaka jest twoja motywacja? Bez pozytywnej nie da się wcielić tych słów w życie. Ale nie chodzi o to, żeby sobie wmawiać. Nie chodzi o jakieś tanie amerykańskie poradniki, jak żyć, żeby mieć pozytywną motywację. Mówić sobie dobrze, gdy jest źle. Nie o to chodzi. Chodzi o coś więcej. Chrześcijańską motywację dobrze pokazuje wiersz 18. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Dobrze, a nie odbiegliśmy od Ducha Świętego, od tego zasadniczego tematu? Nie. Bo ten temat znów do nas wraca w wierszu 19. Ten wiersz mówi bowiem krótko. Ducha nie gaście. To Duch Święty wytycza granice, bardzo precyzyjnie, między traktowaniem modlitwy jako obowiązku, a traktowaniem modlitwy jako przyjemności. I wtedy to Duch Święty, nie my, powoduje, że nasza modlitwa jest, tak jak mówi Biblia, wonnością. I ta wonność szybko zlatuje do Boga. Gdy modlimy się przy pomocy Ducha Świętego, w Jego obecności, Bóg odpowiada. Modlitwa nie jest monologiem, ale staje się dialogiem. I więcej, bo bywa wysłuchana. Dlatego mówiłem, żebyśmy nie zakrywali tego i otwarli sobie wcześniej na tym właśnie fragmencie z Dziejów Apostolskich z 16 rozdziału, bo tam mamy przykład, jak znękany, upodlony Paweł i Sylas, jak ich modlitwa, ale nie modlitwa z obowiązku, modlitwa pełna ducha, jak ta modlitwa zostaje wysłuchana. Trochę tak mamy tutaj, jak w dzisiejszym słowie z listu do Koryntian, albo w części w dzisiejszych piosenkach. Złamani, przepraszam, wychłostani, ale właśnie nie złamani, zmotywowani do modlitwy i jaki jest dalszy ciąg tej modlitwy. W 16 rozdziale mamy o tym mowę. Nagle zatrzęsła się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi natychmiast stanęły otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. Czy ja teraz motywuję? Tak. Bóg to czyni też. Chociażby przez wezwanie zawsze się radujcie. Posplatajmy te wątki w zastosowaniu. Tak, aby ono było praktyczne. Kluczem do modlitwy jest nasze nastawienie. Nie to, co się dzieje dookoła. Mamy na to nastawienie, oczywisty wpływ. Trudno się z tym nie zgodzić. I dalej. I to powoduje, że nie traktujmy modlitwy jako obowiązku. Ale wracamy do tej bardzo prozaicznej kwestii. Jak chcieć, gdy się nie chce? Kiedy inne sprawy, zmęczenie, senność przeszkadza. Ja bym powiedział tak, warto uczynić próbę. Pomimo zmęczenia, pomimo senności, pomimo smutku, pomimo innych spraw. Duch Święty jest dostępny. Nie módlmy się bez Ducha. No dobrze, ale jak to, właśnie jak do tego dojść, żeby modlić się w Duchu? Jak modlić się z i w Duchu Świętym? Ja przyjąłem takie proste wytyczne. Dlatego powiedziałem, że ten mój problem z modlitwą już nie jest taki aktualny. Więc po pierwsze, nie ograniczam sobie czasu na modlitwę. Zwracam oczywiście uwagę, jak długo się modlę. A nie po to, żeby koniecznie kończyć, tylko po to właśnie, żeby mieć czas na modlitwę. I w modlitwie staram się po prostu być. To nie znaczy cały czas gadać. Nie bądźcie wielomówni jak poganie, mamy napisane w Biblii. Więc co robię? Milczę. I też traktuję to jako modlitwę. Startuję do modlitwy milcząc, czyszcząc głowę z różnych myśli. Dlaczego tak? Bo wiele razy mi się zdarzało, że zaczynałem modlić, zaczynałem mówić. Mówić bardzo szybko i po chwili te myśli rozbiegały. Nie było modlitwy, a były na przykład myśli o pracy. Więc inaczej. Zaczynam od milczenia. Od pustki w głowie, po to, żeby Bóg ją wypełnił. Jak to mówi mój znajomy, oczyszczam się z bieżączki. Ja do niej wracam. W kolejnej części modlitwy, ale nie od niej zaczynam. Opróżniam głowę. Nie śpieszę się, dlatego powiedziałem, dajmy sobie czas na modlitwę. Zacząłem tak robić i to rzeczywiście działa. I co robię jeszcze? Stosuję samouczek, czyli ten pomocniczek z listu do Tesaloniczan, ten końcowy fragment. Za wszystko dziękujcie. Nie zaczynam od próśb po części milczenia. Zaczynam od podziękowań. Jest mnóstwo rzeczy, za które możemy podziękować Bogu każdego dnia. A czy przechodzę w końcu do próśb? Tak, ale bez przesady. Dlaczego? Bo w modlitwie pańskiej chociażby, gdy modlimy się, to Pan Jezus zachęca nas do tego, żeby w jakimś zakresie koncentrować się na tym dniu. Chleba powszedniego daj nam dzisiaj, a nie jutro, pojutrze i za tydzień. Nie. Każdy dzień ma swoje zmartwienia i swoje potrzeby. Jeśli wierzymy, że Bóg nas słucha, że On zna nasze myśli, to wie, że jutro pomodlimy się jutrzejszy chleb. A dziś możemy tylko zaledwie o ten dzisiejszy. A jak się modlić nieustannie? Myślę, że to polega przede wszystkim na tym, żeby mieć postawę modlitwy, być chętnym do niej i szukać okazji. Wiele razy w ciągu dnia to nie będą takie pogłębione modlitwy i nie muszą, jak ta, którą przed chwilą opisywałem. Zdarzy się dobra rzecz w ciągu dnia? Nie czekaj do wieczora, czy do poranku kolejnego dnia, nie wiem, kiedy macie dłuższy czas modlitwy. Dziękuj od razu. Nadal się cieszysz tym, co dostałeś lub uzyskałeś własnym wysiłkiem czy przemyślnością. Dziękuj kolejny raz. Nie bądźmy skromni w podziękowaniach Bogu. Postawa wdzięczności, postawa wielokrotnego podziękowania zmienia się w postawę modlitwy. I jeszcze jedno. Proponuję nie szukać emocji w modlitwie. One przyjdą same z Duchem Świętym. Radość, pokój. I to powyższe zastosowanie przedstawiam Wam z pewną taką nieśmiałością i całe dzisiejsze rozważanie, bo może Wy macie lepsze i bardzo dobrze.